Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec, jestem gościem pastora Nachtmana w zborze Betesda na ulicy Racławickiej 5 w Kędzierzynie Koźlu.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
No i tak, mam tutaj taką książkę, Russell L.Akoff, Zarządzanie w małych dawkach. I co jest ciekawe, mianowicie tu zarządzanie sieciowe, gospodarka przedsiębiorstwa, bodźce, no i teraz paternalizm, to chyba najbardziej temat zbliżony do chrześcijaństwa, ale teraz się mnie zapytasz, Mariusz, co ja tutaj robię? No właśnie, bo tu jest napisane coś takiego, że korporacja bez celu i bez priorytetu to nie zajdzie za daleko. Bo to jest książka o zarządzaniu, nie? I zdałem sobie wtedy sprawę, że po raz pierwszy w ogóle zobaczyłem coś takiego jak cele i priorytety zboru. Że ktoś może takie mieć. Taką ulotkę w moje ręce wpadła, a że jestem człowiekiem ciekawskim i wścibskim, to natychmiast tą ulotkę zaanektowałem i mówię, czyje to? A to u Nachtmana gdzieś tam ponoć drukowane na drukarce laserowej na drugim piętrze, nie? No tak. To nie pójdę do niego, no i spytam, czy to twój toner poznajesz? To
tak, mój toner.
Twój toner. Ta kartka wymięta też twoja, jak dzieci tu rysowały chyba kredkami coś. Cele i priorytety zboru. No bo tak, Alicja w Krainie Czarów idzie sobie drogą, a na gałęzi siedzi kot z Cheshire. I Alicja się pyta kota. A dokądż ja dojdę tą drogą? Postoi na rozwidleniu. No i kot z Cheshire, uśmiechając się od ucha do ucha, pyta się, a dokąd chcesz dojść, Alicjo? No Alicja mówi, nie wiem. Czyż zatem, droga Alicjo, nie jest ci wszystko jedno, którą drogą pójdziesz? Odpowiedział kot z Cheshire. No właśnie, cele i priorytety zboru, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 42 werset do 47. Pierwszy nagłówek, ja bym prosił o omówienie. Nauka apostolska. Co to ma być?
Jako zbór, jako wspólnota w Kędzierzynie Koźlu, jakiś czas temu postanowiliśmy sobie wybrać drogę właśnie, którą my chcemy realizować nakaz Jezusa Chrystusa, który zostawił Kościołowi. Wiemy, że Kościół ma dwa wymiary. Ma wymiar duchowy i wymiar fizyczny. I w wymiarze fizycznym zarządzane jest tak jak firma, jak korporacja i im większy, tym większych zabiegów wymaga. Natomiast aspekt duchowy to są ludzie wierzący, którzy idą za Chrystusem, zjednoczeni jednym duchem, Jego słowem i wykonujący Jego przykazania. Bardzo często ludzie mylą Kościół duchowy z Kościołem fizycznym, materialnym i myślą, że we wszystkim powinni kierować się swoją wiarą. Nie zawsze tak jest, ponieważ często nasza wiara jest bardzo różna, na różnych poziomach, ma różne odcienie i gdybyśmy mieli kierować się tylko własnymi myślami, własną intuicją, to tak naprawdę nie mielibyśmy za co zapłacić za budynek, za prąd, za gaz, za czystość w toaletach i wiele innych rzeczy. Dlatego zajmujemy się tak zwanym wymiarem fizycznym Kościoła i też jako przywódca Bóg oczekuje ode mnie, że będę prowadził Jego owce jak dobry pasterz na niby zielone i wody spokojne. Jeśli ja nie wiem, gdzie moje owce znajdą te niby zielone i wody spokojne, czyli mówiąc wprost, gdzie znajdą zaspokojenie swoich potrzeb duchowych, materialnych, emocjonalnych, to dokąd ja chcę ich doprowadzić? Wtedy jestem złym pasterzem. Wtedy jestem złym przywódcą Kościoła i prowadzę ludzi donikąd. Bóg powiedział do Mojżesza wprost, masz prowadzić ich do ziemi Kanaan. Do ziemi...
Do królestwa. Do,
tak, opływającej w konkretne błogosławieństwa.
Do królestwa niebieskiego my mówimy, tak?
A my w Nowym Testamencie pod Nowym Przymierzem mówimy, że mamy doprowadzić ludzi do królestwa Bożego.
Do życia wiecznego.
A więc nauczyć ich żyć pewnymi wartościami, standardami, tak. Przykazaniami Nowego Testamentu. Natomiast jeśli ja tego nie wiem, to dokąd ja będę ich prowadził? I dlatego postanowiliśmy, że pierwszym celem naszego zboru, fundamentalnym celem będzie nauczanie. A więc prowadzenie ludzi w konkretnej nauce. Nauce opartej na zrozumieniu Słowa Bożego. Na uczniostwie. Bo wiemy, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, jest uczniem Chrystusa. I nie każdy, kto wierzy w Boga, jest uczniem Chrystusa. Jezus powiedział wprost, kto chce być uczniem moim, ten niech wykona pewne rzeczy. I w kościołach siedzi pełno ludzi, którzy nie są uczniami Chrystusa. Ja nie boję się tego mówić wprost. To, że ktoś jest na nabożeństwie i podnosi ręce i klaszcze w nie i krzyknie halleluja, nie znaczy, że on jest uczniem Chrystusa. I dlatego naszym celem, pierwszym celem zboru, priorytetem jest trwanie w nauce apostolskiej, wychowywanie ludzi do świadomego podążania za Chrystusem, do umiejętnego odczytywania Słowa Bożego i wprowadzania go w czyn, aby ludzie nie byli tylko słuchaczami, a też i wykonawcami.
No to popatrz, że tak powiem, ja tutaj oczekiwałem, że mi trochę o tych emocjach opowiadasz, tak? No bo trawnik zielony, budynek zielony, nawet pokój ma zielone tapety, a pastor niebieski. No dobrze, a wspólnota, członkostwo, punkt drugi, czyli budowanie silnych relacji miłości w Kościele, odpowiedzialność za każdego członka za Kościół, otwartość, gościnność, mądre zaspokajanie potrzeb innych, powszechne kapłaństwo, posługa darami duchowymi i rozwijanie postawy dawcy i ducha hojności. Co to?
Tak, czytam w Dziejach Apostolskich w cytowanym przez Ciebie wcześniej wersecie, że pierwsi uczniowie nie tylko trwali w nauce apostolskiej, ale trwali też we wspólnocie. Dla nas jako członków tego Kościoła członkostwo jest bardzo ważne. Członkostwo jest lekarstwem na indywidualizm. Dzisiaj wielu wierzących mówi, dla mnie głową jest Chrystus. A to oznacza, że po prostu żyją jak chcą, robią co chcą, nawet jeśli jest to niezgodne z Bożym Słowem, to oni mówią, ja jestem kapitanem swojego statku, Chrystus mnie prowadzi. Nie, Biblia wyraźnie mówi, że Bóg nie powołał nikogo z nas do indywidualizmu. Powołani jesteśmy do życia we wspólnocie. We wspólnocie mamy służyć darami, które otrzymaliśmy od Boga. We wspólnocie mamy się budować, mamy oddziaływać jedni na drugich, mamy ciężary jedni drugim nosić. Nie mogę tego zrobić samodzielnie. No ale... A więc drugim celem zboru jest życie we wspólnocie.
Ale wiesz, jak to we wspólnocie? Nie wiem, brat X rękę w górę, siostra Y w dół. A to znowu odwrotnie. Nie wiem, czy wy tu tak zgodnie zupełnie?
Nie, ponieważ dla nas są to sprawy drugorzędne. Jeśli mamy postawę dziecka w domu ojca, my to nazywamy rozwijaniem postawy synostwa, tak? Członkostwa. Jeśli ktoś czuje się domownikiem tego zboru, tak? A nie uczestnikiem niedzielnych nabożeństw. To jest wielka różnica. Być uczestnikiem nabożeństw, a być domownikiem. A więc osobą odpowiedzialną za tą duchową rodzinę. Ja nie widzę sprzeczności. Masz rodzeństwo?
Mam.
Masz. Czy jest takie samo jak ty?
No absolutnie nie.
Absolutnie, właśnie. A czy jesteście jednego ducha w rodzinie?
Oj. To znaczy, staramy się. Na przykład jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, ja jestem jedynym dziwolągiem, który takową jakoś tam rozwija.
No tak, jakby już nie pytam o aspekt duchowy. Chodziło mi o to, że mimo to, że jesteście
no nie
różni,
no, znaczy
jesteście...
trzeba stanąć murem, to się staje, nie? Dokładnie. Wiesz jak jest. Ja tak. Jestem tam lewicujący w stronę jakiś tam, tu zielony, tu czerwony, tu kwadratowy, fioletowy. Oni powiedzmy są inni, ale jak trzeba, no to wiesz, jeżeli się tragedia zdarza, no to,
o to właśnie
trzeba współdziałać.
I mimo tej różnorodności, którą Bóg stworzył różnorodność i to jest piękne, pozostajemy jedno, ponieważ nadal jesteśmy rodziną. Tak? I to nas łączy. I kiedy przychodzą problemy, kłopoty, my stajemy razem za sobą. Dlatego naszym priorytetem jest wspólnota, członkostwo, które objawia się poprzez właśnie odpowiedzialność za siebie nawzajem, za Kościół, za ludzi zgubionych, objawia się w gościnności, w zapraszaniu siebie nawzajem, w uczestnictwach, we wspólnym życiu, wspólne dźwiganie kłopotów i problemów.
Czyli w taki świadomy sposób próbujecie tworzyć jakieś relacje, tak? Tutaj w swoim zgromadzeniu.
Oczywiście.
No ja nie jestem jego członkiem.
Tak,
jestem tylko gościem.
Tak,
ja
jesteś gościem.
Patrząc z boku, no pytam, pracujecie nad tym w ogóle, czy to samo tak wam wychodzi? O.
Nie można zbudować rodziny od tak sobie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że idę ulicą, nagle patrzę na kobietę i nagle zakładamy rodzinę. Nie. Trzeba się umówić, trzeba pewne standardy życia obgadać. Księga Amosa 3:3 mówi tak. Nie może dwóch ludzi iść razem, jeśli się nie umówili. I żeby zostać członkiem naszego zboru, my musimy się umówić. Mamy deklarację członkowską, mamy prawa i obowiązki członka zboru, mamy pewnego rodzaju zależności. A więc jeśli ktoś zostaje członkiem zboru, staramy się go otoczyć nie tylko obowiązkami, które od tej pory musi wykonywać, ale też i przywilejami, które wypływają z tego, że jest członkiem naszego zboru. Bo z jednej strony jest to i przywilej, a z drugiej i odpowiedzialność. Mhm.
Przywilej, czyli przyjemny obowiązek, jak to jeden kaznodzieja kiedyś powiedział. To trudno zdefiniować czasem. Służba, punkt trzeci.
No, czytamy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie Chrystusa służyli sobie nawzajem. Poprzez dzielenie się majątkiem, poprzez służbę modlitwy, służbę uwielbienia. Więc także służba szeroko pojęta jest trzecim priorytetem naszego zboru. Kościół, który jest kościołem tylko dla samego siebie i zgromadza się, aby poklaskać w ręce i posłuchać kaznodziei, który ucho łechce, nie jest kościołem w Bożych zamiarach. Słowo Boże bardzo jasno mówi, że Kościół ma służyć, ma mówić o Bogu, ma czynić ludzi uczniami poprzez nacechowaną miłością służbę. I dlatego też trzeci priorytet, trzecia wartość naszego zboru, trzeci cel to służba. Służba, która wyrażana jest w konkretnej postawie. Wiara jest wyrażana w konkretnych uczynkach, bez których jest martwa. Uwielbienie i modlitwa są naszą służbą. Zarazem służą, jak i stylem życia. A uczestnictwo w grupach wzrostu to także część życia chrześcijanina, część życia członka naszego zboru.
Czyli jednym słowem, jeden członek zboru służy drugiemu członkowi zboru, tak? No bo wiadomo, że pastor służy zborowi, no to się nie da zaprzeczyć. Pastor, ksiądz, duchowny, starszy zboru, czy jakkolwiek byśmy to biskup zdefiniowali, tak? Bo to też słuchają, mówię, różne ugrupowania i oni też, wydaje mi się, że coś dla siebie tutaj mogą odnaleźć. No po to robimy tą rozmowę, tak?
Jako ludzie Nowego Testamentu wyznajemy powszechne kapłaństwo, więc nie dzielimy ludzi na laików i duchowych.
Tak, klerykali, jak to się mówi?
Klerykalizm.
No w ten sposób tak, że po prostu jest rzeczywiście, jest ten parafialnie, tak? I tak, duchowieństwo.
I duchowieństwo. U nas jakby w naszym kościele, kościele środkowym, nie ma podziału na laików i duchowieństwo. Rozumiem. Są osoby duchowne, czyli osoby ordynowane do służby, ale one nie stanowią innej klasy, innej kasty w kościele. Po prostu one są predestynowane, wyznaczone do pewnych działań w kościele. Ale są, jeśli chodzi o poziom przed Panem Bogiem, o duchowy status, są takie same jak wszyscy inni wierzący.
Rozumiem. Wasza eminencjo, a czy zechciałaby mi eminencja odpowiedzieć na pytanie, co to jest bojaźń Boża? To tak bym zatytułował, gdybym rozmawiał z takim biskupem, gdzie jest to rozróżnienie, tak? A my tutaj rozmawiamy jak ludzie ze sobą. Bojaźń Boża, punkt czwarty.
Bojaźń Boża, inaczej mówiąc, uświęcenie. Słowo Boże mówi nam, bać się Boga znaczy unikać grzechu. Tak, najprostsza definicja.
To nie, że bać się Boga, że człowiek się boi Boga, że on taki groźny mnie do piekła tu chce dręczyć na przykład, albo że ten Bóg to tylko sprawiedliwiec, a miłości to ten Bóg w ogóle nie ma, wiesz?
Nie, oczywiście, to nie oznacza, to nie, że drże przed karą za grzech.
Jeśli się boję tego Boga, to aż się do Niego nie modlę z tego.
Dokładnie. Panie, wiemy, że karę za grzech Jezus poniósł dla nas na krzyżu Kalwarii, na Golgocie i nasze grzechy są odpuszczone w Nim. A więc bać się Boga znaczy starać się wprowadzać w życie Jego przykazania, ale nie z nakazu, ale z miłości. Dlatego wolę używać słowo uświęcenie. To dokładnie oznacza bojaźń Bożą, żyć w czystości, w świętości, ze względu na Chrystusa i Jego dzieło na krzyżu, z miłości do Boga, dążę do coraz większego uświęcenia. Życia w czystości, we właściwych wartościach, z celem i dlatego też żeśmy uczynili właśnie bojaźń Bożą, uświęcenie jako wartość naszego zboru, jako cel naszego zboru.
To jest bardzo ciekawe właśnie. Kolejna sprawa, to już na drugiej stronie, pod tytułem ewangelizacja, składanie osobistego świadectwa o Jezusie. No to co powiedzmy każdy chrześcijanin powinien niejako robić, tak? Bycie światłem i solą Królestwa Bożego. No właśnie, ale są też inne tutaj zagadnienia, to może niech się pastor wypowie.
Jako piąty cel naszego zboru wzięliśmy sobie ewangelizację, a ściślej mówiąc świadczenie. Ponieważ ewangelizacja i świadczenie to nie jest to samo. Mogę głosić Ewangelię, ale nie być świadectwem dla innych ludzi. Zgadza się?
No zgadza. Rozumiem.
Tak? Moje usta mogą wypowiadać Ewangelię.
Cudowne rzeczy, podczas gdy tarzam się w rynsztoku.
Dokładnie. Tak? Kiedy moja żona, moi sąsiedzi, patrząc na moje życie, nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem.
Z tym starym dewotem na przykład.
Dokładnie.
Sławkiem, tak?
Dlatego kładziemy nacisk na składanie osobistego świadectwa o Jezusie. Moje życie jest niewypowiedzianym świadectwem. Ktoś powiedział, że czyny znaczą więcej niż słowa. Ja bym chciał, żeby ludzie we mnie i w członkach mojego zboru widzieli Chrystusa, a nie tylko o Nim słyszeli. Tak? I dlatego też świadczenie wyraża się w głoszeniu Ewangelii o Jezusie. A ta Ewangelia czemu służy? Służy budowaniu Królestwa Bożego. A budowanie Królestwa Bożego objawia się w tym, że zakładamy nowe grupy, nowe placówki misyjne, zakładamy nowe zbory. Tak? Do tego ma prowadzić ewangelizacja. Do przyprowadzania ludzi do Chrystusa i włączenia ich do Kościoła. I dlatego my jako zbór pracujemy w miejscach, gdzie jeszcze nie ma ani grup ewangelicznych, ani kościołów ewangelicznych. Zakładamy tam placówki misyjne, staramy się założyć zbór w Głogówku. Nad tym właśnie pracujemy w autorytecie i mocy Jezusa Chrystusa.
Organizujecie jakieś spotkania ewangelizacyjne na mieście?
Tak, staramy się raz w miesiącu organizować jakąś ewangelizację publiczną.
Rozumiem. W więzieniach, w zakładach karnych?
Tak, służymy już od 7 lat w więzieniu tutaj w Gminie Koźlu.
Śledczym tak. Też? Rozumiem. Dobrze. No i punkt 6 pod tytułem Zbór. Świeża wizja, jasne cele, praktyczne działania, funkcjonalne struktury i programy, sprawy finansowe zboru, ofiarność, mądre gospodarowanie majątkiem zboru. Dobry wizerunek w mieście to jest chyba najpraktyczniejsze. Przychylność, wywieranie pozytywnego i praktycznego wpływu na mieszkańców miasta i kraju. Ale wiesz, tak naprawdę to tak jak fragment programu wyborczego Donalda Tuska. Świeża wizja, jasne cele, praktyczne działania, funkcjonalne struktury i programy. Omów mi to.
No tak.
No taka nowomowa partyjna.
Wszystkie 5 celów powyższych byłoby pustym czczym życzeniem, gdyby nie było ciała, które ma to zrobić. Fizycznym ciałem Jezusa Chrystusa na ziemi jest Kościół. Ale nie Kościół duchowy, w sensie ludzi wierzących. Ale Kościół, o którym można powiedzieć, jest w danej miejscowości. Składa się z konkretnych ludzi z imienia i nazwiska. Ja jako pastor chcę wiedzieć, jaki ja mam kościół. Ponieważ to kościół, który zgromadza się w niedzielę, on musi zapłacić za prąd, za energię, za ciepło, za ulotki kupowane na ewangelizację, za wynajęty dom kultury i za wiele innych rzeczy, które wykorzystujemy przy głoszeniu ewangelizacji, przy uczniostwie, przy służbie. Bo ludzie chcą mieć piękne uwielbienie, piękną muzykę, ale sprzęt trzeba kupić. Ktoś za to musi zapłacić, tak? I dlatego 6 celem naszego życia wspólnotowego jest odpowiedzialność za ten materialny wymiar i funkcjonowanie Kościoła. Nie wyobrażam sobie zboru, który nie wie, dokąd zmierza. Dlatego potrzebuje jasnej wizji, określonych, konkretnych celów i potrzebuje motywacji do praktycznego działania.
Ale ja przepraszam, bo ja pierwszy raz widzę taką ulotkę na świecie. Może jestem młody, mam tylko 37 lat.
To przykro mi tylko to słyszeć, ponieważ to znaczy, że wspólnoty, w których się obracasz, nie wiedzą, dokąd zmierzają.
Ale czy jest potrzeba to? No tak naprawdę tak. Siedział pastor Nachman 2 godziny. Zmarnował toner, papier i że tak powiem, jest taka kartka. Czy ktoś to czyta i realizuje?
Tak. To nie były 2 godziny, tylko to były tygodnie modlitwy, postu, szukania Bożej woli poprzez słowo, poprzez zachęty Ducha Świętego, aby te cele spisać, aby je wyznaczyć. Więc dla mnie to był proces bardzo, bardzo duchowy. Potem trzeba było to przełożyć na papier, ale nie po to, żeby to sobie gdzieś tam widniało, ale po to, żeby ludzie tym żyli. Jeśli coś jest spisane, coś jest na papierze, łatwo do tego wrócić, łatwo to sobie przypomnieć. Poza tym my w naszym zborze nauczamy. Każdy miesiąc poświęcamy jednej wartości, jednemu celowi naszego zboru. Więc my nie nauczamy o wszystkim i o niczym. Nauczamy o konkretnych celach i wartościach naszego zboru. Przypominamy ludziom, po co są w kościele, kim są jako kościół, do jakiego celu zostali powołani. Nasi zborownicy wiedzą, jakie mamy priorytety, jakie mamy wartości, jakie mamy plany na rok, na 5 lat, na 10 lat. Oni wiedzą, dokąd zmierzają. Potrafią mnie za to rozliczyć, czy jako przywódca zboru wypełniam cele i zadania, do których wyznaczyli mnie jako pastora, czy też po prostu siedzę i zbijam bąki i zajmuję się własnymi sprawami. Oni po owocach mogą poznać, czy jestem dobrym pastorem, czy też złym, czy realizuję zamierzone cele, czy też nie.
Planowanie na szczeblu korporacji nie powinno się składać z przepowiadania i przygotowywania się do przyszłości, którą nie da się sterować, ale z projektowania przyszłości pożądanej i znajdowania lub wymyślania sposobów zbliżania się do niej na tyle, na ile jest to możliwe.
Bardzo piękny cytat. Wierzę, że Kościół...
Rozdział 46. Miraże prognozowania. Mhm. Tak, zarządzanie w małych dawkach. Świetna książka. Mogę pożyczyć.
Wierzę, że Kościół nie jest powołany do tego, aby biernie przyjmować okoliczności życia codziennego. Nie, to Kościół ma kreować, wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Jezus Chrystus powołał Kościół, aby zmieniał życie ludzi, zmieniał świat, przemieniał narody, a nie żeby świat zmieniał Kościół. Jeśli Kościół nie wie, co ma robić, nie dba o przychylność i właściwy wizerunek w mieście, to jaki on może mieć wpływ na miasto i zmianę społeczności? Żaden. Mhm. Tak naprawdę to Kościół jest martwy i miasto, społeczność miejska, nic nie tracisz i ten kościół by się rozpadł. Ja nie chcę, żeby tak było. Ja chciałbym, aby nasza miejscowość wiedziała, że mój kościół ma wpływ na życie mieszkańców. I dlatego mamy różne akcje, różne inicjatywy, za pomocą których staramy się wpływać nie tylko na mieszkańców naszego miasta, ale też na ośrodki publiczne, takie jak szkoły, jak Urząd Miasta, czy MOPS, czy Areszt, o którym wspomniałeś, czy jakiekolwiek inne instytucje.
Czyli wynika z tego, że zielonoświątkowcy, to wy nimi jesteście, nie działają tylko w oparciu o emocje, jak to słyszałem na mieście? Jest w tym jakiś rozsądek?
Oczywiście, jak sam zauważyłeś, ja nie jestem zielony, tylko bardziej niebieski.
No, musimy słuchaczom wyjaśnić, co to znaczy.
Jestem człowiekiem, który stara się prowadzić swój kościół w oparciu bardziej o zdrowe, rozsądkowe podejście do życia, oparte na Słowie Bożym i wspieraniu Ducha Świętego, niż na jakichś emocjach, uczuciach i źle pojętym, no nie wiem, ruchu charyzmatycznym, który tak naprawdę prowadzi do uzewnętrznienia własnych przyjemności, pożądliwości i pragnień, niż do celowego, świadomego działania. Tak, staramy się prowadzić Kościół w konkretnym celu, w oparciu o zdroworozsądkowe założenia.
Rozumiem. No właśnie, bo jeśli Twoja firma nie posiada deklaracji programowej, powinna ją przygotować i to przy udziale możliwie szerokiego grona osób zainteresowanych. Organizacja bez szerokiej wizji tego, czym chce być, jest jak wędrowiec bez celu. Nie ma możliwości ustalenia, czy robi postępy. Na koniec naszej rozmowy chciałbym, abyś przeczytał ten punkt, który tutaj jest na dole tej kartki. Wizja zboru, tak?
Tak.
Proszę, przeczytaj punkt, ładnie.
Ten punkt nazywa się wizją zboru, dlatego że ja nie mam problemu, aby mówić o tym, że Kościół jest zarządzany bardzo konkretnie. I ktoś może powiedzieć, że to są techniki ze świata biznesu. Jeśli ja chcę, żeby Kościół miał wpływ na świat, on musi być we właściwy, zdrowy sposób zarządzany. Przede wszystkim przez Pana Boga, wspierany mocą Ducha Świętego, ale też potrzebuje zdrowych, odpowiedzialnych, racjonalnie, konkretnie myślących przywódców. Jeśli Kościół ma przywódców, którzy nie spełniają wymogów Pisma Świętego i, że tak powiem brzydko, bujają się w swoim emocjonalizmie, ten Kościół daleko nie zajdzie. Dlatego Kościół musi mieć konkretną wizję, konkretny model swojego działania i konkretną strategię, co chce osiągnąć, aby Boże cele były zamierzone. I dlatego my mamy taką wizję i ta wizja brzmi w następujący sposób. Zdrowy Kościół z charyzmatycznym i odpowiedzialnym przywództwem, prowadzącym członków w świadomym uczniostwie, zbudowane na wspólnocie łaski i wzajemnej odpowiedzialności za siebie i świat, wynikającej z silnych relacji miłości, dążący do entuzjastycznego i praktycznego wyrażania swojej wiary w postawie uwielbienia i pełnej pasji służbie dla Jezusa, upodabniający się do Jezusa Chrystusa poprzez trwanie w osobistej, pogłębiającej się relacji z Bogiem, życie pełnią Ducha Świętego i wydający dobry i obfity owoc, tworzące historię świata poprzez wypełnianie wielkiego nakazu misyjnego. Tak brzmi wizja zboru Bethesda w Kędzierzynie Koźlu.
I ja myślę, że jako Gaduła Sławek najlepszą rzeczą, którą mogę w tej chwili zrobić, to pozostawić naszych słuchaczy z tą wizją, żeby sobie przemyśleli. Dziękuję za rozmowę. Byłem gościem pastora Nachtmana w zborze Bethesda na ulicy Racławickiej 5.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do wysłuchania wszystkich naszych wywiadów.